Witam Państwa na posiedzeniu Warszawskiego Oddziału WTTS. Chciałbym przede wszystkim przywitać naszego gościa, pana profesora doktora habilitowana Tomasza Kasierskiego, który jest nie tylko, że jest kardiologiem i lekarzem, ale należy do tego rzadkiej rasy lekarzy, którzy oprócz tego mają głębokie i daleko idące zainteresowania o charakterze filozoficznym. Jest autorem wielu publikacji w tej dziedzinie, nie tylko z dziedzin stricte klinicznych. I ja sobie niezwykle cenię współpracę z panem profesorem, głównie dlatego, że właśnie jest to wspaniałe połączenie wiedzy z realiów i wiedzy teoretycznej. I jak dla mnie humanisty, zawsze taki kontakt jest niezwykle wzbogacający. Dziś pan profesor będzie mówił o etyce lekarskiej właśnie z perspektywy lekarza, bo z perspektywy nie lekarza to ona wygląda w rzeczywistości inaczej, jak wiem z wielu naszych wspólnych rozmów. Więc bez większego przedłużania bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, jest mi bardzo miło, że mogłem być dziś i przyjść, ponieważ to jest nasze wyzwanie, ale chciałem się wpisać w trwające od ponad 2000 lat dialog między filozofią a medycyną. Klasyczna medycyna była trochę starsza i inspirowała filozofię. Marta Nussbaum napisała w książce Therapy of Desire, że wszystkie wielkie szkoły filozoficzne używały filozofii jako metafory swojej głównej, że filozof to jest lekarz duszy. A później te związki były dość... rozjechały się na paręset lat, prawie na całe średniowiecze. Drugi taki styk nastąpił pod koniec XIX wieku, gdy wielcy lekarze mieli za przyjaciół nauczycieli wielkich filozofów. Tak było z Gregorem, który się uczył o Huma, z Percivalem, który się przyjaźnił z innym lekarzem Lockiem. To był taki moment, w którym ta tradycja filozoficzna z pierwszej ręki włączyła się do dyskusji z medycyną. A potem było już długo, dopóki nie nastała bioetyka. Ta refleksja filozoficzna w medycynie była słaba, można powiedzieć. To znaczy, ja tak się zastanawiałem odnośnie dzisiejszego wypadku, że mówimy o etyce medycznej. A etyka to jest, jeżeli przyjmiemy to rozróżnienie na etyka a moralność, czyli jest to filozoficzna refleksja nad moralnością, to tej etyki medycznej właściwie nie było. To znaczy, bo nie było takiego trendu, żeby się lekarze zastanawiali. Lekarze robili swoje, leczyli. Mieli swoje kodeksy deontologiczne, których nie podważali, nie dyskutowali i to było na marginesie. Chyba lepiej jest użyć, szczególnie w tych murach, pojęcie etosu lekarza. Bo etosu jako pewnego wzoru postaw przekazywanego z pokolenia na pokolenie i ten etos właściwie istniał cały czas. A bardziej to był etos, tak jak jest etos, pisała Maria Osowska o etosie rycerskim, bardziej był to etos niż etyk. A dlaczego w tej chwili o tym trzeba mówić? Bo proszę Państwa, jesteśmy w dość gorącym okresie. Na przykład jak widzicie wszyscy, co się dzieje w telewizji, cały czas doniesienia medialne o jakichś wpadkach lekarzy poważnych, ludzie giną, chłody się rodzą martwe. No i są na to różne reakcje. W pewnym momencie minister Arłukowy powiedział, że trzeba powołać komitet bioetyczny, do którego zaprosił między innymi Pawła, żeby lekarzom doradzał w tych sprawach. Jak zrobić, żeby tego wszystkiego uniknąć. I chwilę potem profesor Hartmann z Krakowa wyraził się, że kodeks etyki lekarza jest zupełnym zbiorem komunałów i rzeczy nie mających logicznego uzasadnienia i należałoby go wziąć i zrewidować w ogóle z dokitu. No i w tym momencie środowisko zawrzało. Poleciały całą serię listów profesorów medycyny inspirowanych przez medycynę praktyczną w Krakowie, że my sobie tego nie życzymy, my swoje wiemy i nie potrzebujemy, żeby ktoś nas z zewnątrz pouczał. Ale proszę Państwa, można powiedzieć, że to jest jakiś nasz lokalny fenomen, że się nie potrafimy dogadać. A to jest zjawisko, to co się u nas dzieje, jest odbiciem tego, co się dzieje na świecie. Otóż na świecie od momentu powstania bioetyki, czyli lata 70-80, istnieją bardzo silne trendy filozoficzne, żeby po prostu wyjąć etykę medyczną z rąk lekarzy. Taki znany bioetyk amerykański Engelhardt napisał taki artykuł, kiedy wreszcie lekarze przestaną robić dobrze swoim chorym. Czas z tym skończyć. Po prostu argumenty są takie, że w społeczeństwie tak kulturowo zróżnicowanym lekarz nie ma pojęcia, jakie są, nie jest w stanie wejść w świat wartości chorego i powinien właściwie być tutaj tylko doradcą, ewentualnie taki model kontraktualno-inżynierski realizować. Ale z drugiej strony, ze strony bardzo poważnych autorytetów medycznych, takich jak Pellegrino na przykład, taki katolicki bioetyk, no jeden z najwybitniejszych, zresztą niedawno zmarł, który mówił, że powinniśmy zrekonstruować moralność medyczną w oparciu o swoje własne korzenie. I teraz chciałbym się z Państwem wspólnie zastanowić, jakie są korzenie tej moralności medycznej. Tutaj bardzo zainspirował artykuł Jonsena Old Ethics and New Medicine, książka, którą napisał wybitny filozof amerykański. I on pokazywał takie trzy korzenie etosu lekarskiego. Jeden to jest korzeń hipokratejski, to jest przysięga Hipokratesa, w której dość warto... Przysięga Hipokratesa jest dla mnie wielką zagadką, bo tak naprawdę jak spojrzymy na nią, to co tam jest napisane w ekspresji Zwerykis, to jest bardzo niewiele. No, żeby przede wszystkim nie szkodzić, no to jest jakiś komunał oraz parę takich PR-owych zaleceń. Jak się lekarz ma zachowywać, żeby chory go lubił, żeby chory mu ufał, żeby chory mówił o tajemnicę. No i też rzeczywiście można powiedzieć, że jeżeli idzie o zakres powoływania się na przysięgę Hipokratesa, a jej zawartość, jej treść, to jest tu pewnego rodzaju niespółmierność, prawda? Ale sobie tak myśląc intensywnie o dzisiejszym spotkaniu i patrząc na takie wypowiedzi na przykład słynny profesor Nielubowicz, ojciec warszawskiej chirurgii, jakby zapytano, co znaczy dla niego przysięga Hipokratesa, to powiedział, że to dla niego znaczy całe życie zawodowe, on się na tym opierał. I byłem ciekaw, tak już nie żyję, zapytałem się, na czym on się konkretnie tak opiera. I myślę sobie, że w przysiędze Hipokratesa najważniejsze jest to, czego tam nie ma. To znaczy jest pewien duch, ja bym ten duch określił jako duch jestem lekarzem i przyjmuję za ciebie pełną odpowiedzialność za twoje zdrowie. Taka deklaracja. To, że to ma formę przysięgi, to jest bardziej jakby uświęcone, to nadaje temu szczególnej mocy, jako do dożywotniego zobowiązania. I w tym momencie, jak tak nazwiemy treść, że przyjmuję odpowiedzialność za twoje zdrowie, za twoje wyleczenie, osobistą odpowiedzialność, to jest coś, czym można się identyfikować przez całe życie, taki set wartości. I muszę powiedzieć, że tacy najwięksi lekarze, których oglądałem, to właśnie przestrzegali takiej zasady. Nie zasady dobro chorego najwyższą wartością, bo dobro chorego to jest czymś bardzo trudnym w tej chwili do określenia, prawda? Poza tym pytanie, o jakie dobro chorego lekarz ma zabiegać. Czy na przykład, jak ja traktuję chorego z niewydolnością, mam takiego pacjenta bezdomnego z niewydolnością serca, który jak się robi trochę zimno, to nie bierze leków, tylko przyjmują do szpitala. No i potem wychodzi i stoi na parkingu i czeka na mnie i prosi, żebym mu dał na bułkę. No. Ja znam, to jest mój pacjent, no i w tym momencie pytanie, czy ja mówię mu dawać tą bułkę, czy to jest, on jest moim chorym, prawda? I zjedzenie przez jego bułki jest jego dobrem, no ale widzicie Państwo, jakie to jest nieprecyzyjne. Więc tu chodzi o medyczne dobro chorego, że ja się zobowiązuję do przestrzegania tego dobra. Drugim takim, co jest zresztą bardzo ciekawe, to taki filozof portugalski, Entralgo, pisze o tym, że u Hipokratesa nie ma miłości do pacjenta. Ta strona uczuciowa jest tylko się mówi o filantropii, jako pewnego rodzaju uprzejmości, to jest tłumaczone. To znaczy jako element ogólnego lekarskiego pijału, no, że lekarz powinien się zachować grzeczny, uprzejmy, żeby go chory lubił, żeby to się wszystko dobrze kręciło. Ale cała idea oddania uczuciowego nastawienia ładunku emocjonalnego włożonego w sytuację bycia chorego przez pacjenta jest dużo późniejsza. I można powiedzieć, że wzięła się z chrześcijaństwa, z powieścią miłosiernym Samarytaninie, bo chrześcijaństwo miało wielki wkład do naszego rozumienia, naszego modelu medycyny. Pierwsze szpitale były szpitalami chrześcijańskimi, zbudowanymi w Ziemi Świętej dla opieki nad najbiedniejszymi, właśnie nie tylko nad chorymi, nad zrzutkami społeczeństwa, można powiedzieć. Ludzie dużo odpadów. Całe wszystkie zakony rycerskie, bardzo było piękne w deklaracji braci maltańskich, że chory jest naszym Panem. Chorzy są naszymi panami, w sensie Buda. Takie uznanie nadrzędnej roli chorego. No i ta idea miłości bliźniego, którą została przysiągnięta. No i w pewnym momencie, chociaż pierwszy o współczuciu nie mówił lekarz chrześcijański, tylko mówił lekarz stoicki, którego ten Peregrino znalazł, nazywał się Scribonius Largus i był lekarzem cesara Klaudiusza. I właśnie Scribonius Largus mówił, że lekarz powinien kierować miłosierdziem do chorego. Użył po raz pierwszy słowa misericordia, użył też pierwsze słowa profesja, to znaczy, że lekarz jest to, medycyna jest profesją, to znaczy publicznie złożonym zobowiązaniem, że lekarz się publicznie zobowiązuje do pomocy chorym, tego co jest Hipokrates. I co jest bardzo ciekawe, Scribonius Largus był filozofem lekarzem stoickim, to znaczy w medycynie wiele nie zrobił, bo to wszystko było bardziej, nurt medyczny by się rozwijał inaczej, że medycyna się słabo rozwijała, ale duch współczucia pojawił się po raz pierwszy w pismach Scribonius Largus. To bardzo ciekawe, że Maimonides, zupełnie innego kręgu kulturowego, prawda, lekarz żydowski praktykujący w Egipcie i w krajach arabskich, też się powoływał na Hipokratesa, ale też mówił o współczuciu już. Wydaje mi się, że to współczucie jest coś, co się rodzi naturalnie z relacji, zresztą filozofowie tacy jak Hume czy Schopenhauer poświęcali współczuciu wielką rolę w filozofii moralnej. Wiemy, ale w medycynie z tym współczuciem to jest tak, że dla mnie to jest oś mojego wykładania etyki medycznej dla studentów, dla wszystkich mówię, że to jest kluczowe pojęcie, ale ono jakoś tak jest taka szkoła, która mówi takie błędne myślenie o współczuciu, które mówi, że to jest coś, czego lekarz nie potrzebuje, bo to się kłóci z jego zdolnością osądu. No to ja jestem chętny o tym podyskutować, bo moim zdaniem to jest fałszywe rozumienie współczucia, to wynikające z pewnego złego zrozumienia dojrzałości emocjonalnej. No. Człowiek dojrzały emocjonalnie jest w stanie, ale o tym współczuciu właśnie Pellegrino cały czas i uważa, że jest to pewnego rodzaju główna cnota lekarska. Bo wydaje mi się, że jak mówimy o medycynie, a o różnych podejściach, podejściu kodeksowym, podejściu deontologicznym, podejściu praw człowieka, to co mówimy w tej chwili o współczuciu, to jest podejście motywacyjne. Wiadomo, żeby do zachowania moralnego człowieka być zmotywowany, prawda? A to współczucie jest czymś, co lekarza pięknie to napisał wielki kardiolog amerykański Harst, który był takim głównym szefem kardiologii na Uniwersytecie w Emory. Powiedział, współczucie pobudza dobrego lekarza do kompetencji, że to jest po prostu, że to jest to koło zamachowe, które istnieje, że współczuję choremu i szukam najlepszej drogi i znalezienia mu pomocy. I jeszcze jest ten trzeci filar, który Jonsen uważa za filar tradycji medycznej, to jest kompetencja, prawda? To znaczy dążenie do robienia czegoś w chyba kompetencja z kompetycją w łacinie związana z wspólnym współzawodnictwem, ściganie się do osiągnięcia najlepszego celu. Więc można powiedzieć, że środowisko medyczne musi odbudować, powiedzieć, że jest w stanie zbudować tą całą swoją, znaczy jakie są główne przesłanki myślenia Pellegrino. Główne przesłanki myślenia Pellegrino są takie, że relacja lekarz chory jest zupełnie innym rodzajem relacji niż relacji między obywatelami zrównoważonymi ze sobą. To jest po prostu sytuacja choroby, sytuacja podatności, zranienia, lęku i oddania się drugiej osobie z prośbą o pomoc. I takiej sytuacji nie opisują takie tradycyjne teorie moralne, które często opisują zachowanie dwóch niezależnych jednostek ludzkich, które wchodzą ze sobą w kontrakt albo w rodzaju umowy społecznej, albo znaczy tutaj bardzo słusznie Pellegrino wskazuje na taką swoistość moralną tego związku, że to nie jest relacja jak każda inna relacja międzyludzka. To jest relacja bardzo swoista, w której on używa takiego określenia, że beneficence in trust, to znaczy to nie, ja nie mam problemu z tłumaczeniem tego na polski, czy to jest zaufanie do dobroczynności, czy dobroczynność w zaufaniu.
Dobroczynienie teraz tłumaczą beneficence.
Dobroczynienie.
Dobroczynienie, ja myślę, że to raczej trzeba tłumaczyć czynienie dobra w otoczeniu,
w atmosferze zaufania.
W atmosferze zaufania, w warunkach zaufania.
No więc właśnie, więc to pytanie Engelharta, czy wreszcie lekarze powinni przestać czynić dobro swoim chorym, bo nie wiedzą co robią, bo to już, bo po prostu w tej chwili to lekarz nie jest w stanie rozpoznać dobra chorego, ale to mi się wydaje, że z praktycznego punktu widzenia to tego rodzaju wątpliwości, przynajmniej w naszym społeczeństwie, się rzadko pojawiają, jeśli chodzi o... Bo ja chciałbym teraz, proszę Państwa, umówmy się, mówimy teraz etyka medyczna, to jest bardzo wiele tematów, tematy końca życia, tematy początku życia, a ja bym chciał mówić o tym, co jest pojazd mojej codziennej działalności, znaczy relacji lekarz-pacjent. I czy tam rzeczywiście bardzo często dochodzi do tego, że te systemy wartości się ze sobą kolidują i że to lekarz zupełnie inaczej widzi dobro chorego niż widzi to chorego. To jest bardzo rzadka sytuacja. No i teraz pytanie jest takie, jak się należy z drugiej strony, poza bioetyką, która wpuściła tutaj, zmusiła medycynę do kolejnej refleksji nad sobą i zmusiła takim bardzo, moim zdaniem, najważniejszym wkładem bioetyki, moim zdaniem, jest etyka praw człowieka, bo to jest coś, co pokazało, że no, dało chorym ten parasol, prawda, taki z grubsza przed różnymi rodzajami nadużyć ze strony lekarzy. Ale, no i wynikająca stąd idea świadomej zgody. A idea świadomej zgody została, proszę Państwa, w medycynie, to co w tej chwili mamy, to jest spaczenie, to jest pewnego rodzaju legalizm, który jest pustym legalizmem, jest często wykorzystywany w złym celu. Nauczycielka Piotra Pawła, tak powiedzieć, Honora O'Neill, powiedziała, że idea autonomii w medycynie sprowadziła się niestety do podpisu na formularzu świadomej zgody. Bo to jest, opowiem Państwu sytuację, leży chory na oddziale i ma na przykład jakąś, leży u mnie na oddziale na RC kardiologicznej i ma współistniejącą chorobą brzuszną. Jest to typowy mój pacjent, który ma 80 parę lat, wiele innych chorób i byśmy chcieli, żeby chirurg przyszedł go operować. Ale chirurg go nie chce operować, bo wie, że jest duże ryzyko operacji, że ta operacja nie będzie prosta. No nie jest to chirurg zmotywany współczuciem albo walką o kompetencje, tacy ludzie też są. No i co on w tym momencie robi? On, ja dyskutuję, go namawiam, on idzie do chorego, podsuwa mu papier świadomej odmowy i przedstawia mu taką wizję operacji, że chory od razu podpisuje, że się nie zgadza. W tym momencie ja mówię, no co z tym chorym? Operujemy, no widział, on się nie zgodził, nie ma tematu, prawda? No to to jest tutaj gdzieś, no to w sensie prawnym, legalistycznym on jest zabezpieczony. Po drugie, jakie są paradoksy? Wpuszczenie sądów opiekuńczych w decyzje chorych, którzy są, nie mogą podjąć sami decyzji. Więc jest taki przywilej, że możemy zrobić choremu zabieg, jeżeli to jest ratowanie życia. No, dzięki Bogu, że to jest. Ale poza ratowaniem życia istnieje cała klasa zachowań, procedur medycznych, które polegają na tym, że są bardzo duże korzyści z bardzo małym, że jest wyjątkowo dobry bilans korzyści do ryzyka. Wyjątkowo, na przykład szczepienie starszej osoby z blokiem serca stymulatora. Zabieg stymulatora przeprowadzony w znieczuleniu miejscowym, szczepia się tutaj, nacina się skórę na długości 3 cm, wprowadza się przez to baterię stymulatora, no i to w ogóle chory nic nie czuje. Ale jeżeli chory odmówi, no to grozi nie zamiast taka sytuacja, że to grozi chorobą śmiercią zaraz. Także ja nie mogę uczciwie powiedzieć, że to jest stan zagrożenia życia, ale mogę uczciwie powiedzieć, że chora na tym skorzysta. No. Że na niewielkim kosztem tego zabiegu chora na tym skorzysta. Ale jeżeli chory ma zaburzenia poznawcze i nie chce podpisać zgody, to ja muszę pisać do sądu. Sąd żąda w tym momencie, powiem Państwu taką historię, sąd żąda opinii psychiatry, czy chory ma zaburzenia poznawcze, chociaż to każdy widzi. A mój szpital zatrudnia psychiatry, bo fundusz go do tego nie zmusza. Bo do tego, żeby szpital funkcjonował, nie musi mieć psychiatry na miejscu. Więc ja muszę szukać prywatnego psychiatry, konsultanta, który się zgodzi przyjechać za pieniądze, które oferuje mu szpital, czy za jakieś grosze, i napisać to, co wszyscy widzą, że ten chory ma zaburzenia poznawcze, nie jest w stanie wyrazić zgody. Znaczy, sąd się zastanawiał, a może już jedziemy, a może trwa to tydzień. Gdy był taki normalny paternalizm, to zrównoważenie korzyści i ryzyka, takie sensowne. Gdyby taką klauzulę też wprowadzono, że w sytuacji, gdy jest taki ogromny ten potencjał korzyści w stosunku do tego, co tu się może zdarzyć, to ja też mogę zdecydować, że jest chorego. To było wielkim uproszczeniem. A drugą taką sytuacją, która jest groźna, która wynika troszkę z pewnego wpuszczenia może praw człowieka, ale też prawa do medycyny. To jest pewnego rodzaju pojęcie medycyny defensywnej. Polega to na tym, że po prostu z obawy przed procesami karnymi lekarze podejmują działania, które nie mają sensu medycznego. Po prostu robią badania tylko po to, żeby się dodatkowo jedno badanie więcej, żeby jak przyjdzie prokurator, żeby było wiadomo, że jak się zapyta, dlaczego to badanie nie było zrobione, to można powiedzieć, że było zrobione. Bo każdy uważa, że z prokuratorem nie ma dyskusji merytorycznej, prawda? Czyli badanie było, nie było. Jak nie było, to trzeba je zrobić i dołożyć te badania. Także jakbym spojrzał to tak być może, a co jest ciekawe, World Medical Association, organizacja medyczna, taka zrzeszająca lekarzy na całym świecie, wydała taki swój kodeks etyki, który napisała, że to jest bezwzględnie ważne, żeby etyk lekarzy i studentów medycyny nauczać etyki. Ale w jakim modelu? Oparcie o tradycyjne wartości zawodu lekarskiego, którym są współczucie i kompetencje i autonomia. No, ta autonomia to jest trochę importowana. Oraz prawa człowieka, czyli z jednej strony wartości lekarskie, to jest współczucie, kompetencja, a z drugiej strony prawa człowieka. Bilansują te dwie sytuacje i mówią, że to jest model, który nam wystarcza. A gdybyśmy wrócili do aktualnej sytuacji polskiej, tego co się dzieje, to moim zdaniem to są problemy po prostu kompetencji i motywacji do działania. Po prostu ci lekarze zaniedbują po prostu rzeczy, bo to jest, tak się mówi, że takie jest powiedzenie anglosaskie, to się tu ma pójść o jedną milę więcej, prawda? Żeby być dobrym lekarzem, trzeba być do tego przyszykowanym, że się nawet to się sprawdziło zgodnie z tym, jak czas podać co pół godziny, ale się ma odpowiedź, to się sprawdzi jeszcze raz. Jeszcze co chwilę się sprawdzi. I ja to mówię o tym, że Boris Ladus mówił o słowie profesja, to znaczy o publicznie wyrażonym pewnym zobowiązaniu. Więc teraz się dużo organizacje medyczne usiłując jakby oprzeć się krytykom, że źle się dzieje ze środowiskiem lekarskim, oddowują tą etykę medyczną, tą etykę lekarską taką od środka na podstawie pojęcia profesjonalizmu. To znaczy, tylko używają go, bo to w tej chwili jest dość sporo definicji i to słowo nam się bardzo rozmywa. W słowniku języka polskiego to jest doskonałe wykonywanie swojej pracy. Jest też definicja jeszcze od Talcota Parsonsa socjologiczna, pewna grupa zawodowa kierująca się własnym kodem, wymagająca pewnego iluś lat kształcenia, posiadający ważny kodeks deontologiczny. No to są pewne coś, co odróżnia profesję od zawodu. Ja studentom tłumaczę, że są pewne zawody. Dla mnie ta profesja jest taka, że taki zawód jak zawód lekarza, zawód nauczyciela, który ma pewne ważne dobro, nie ma też, proszę Państwa, takiego mechanizmu kontroli zewnętrznej, prostego, prawda? Takiego konsumerystycznego, że coś sprawdzamy, czy działa, czy się nie popsuło, prawda? bo to, że żeśmy kogoś uleczyli, to będziemy wiedzieli za jakiś czas. Czyli żeśmy ukształcili dobrze dziecko, to będziemy wiedzieli po latach, co z tego dziecka wyrośnie, prawda? Czyli musimy mieć przedstawiciela takiej grupy zawodowej, której możemy zaufać, że to zrobi najlepiej. To jest idea profesji. Czyli ona się opiera na kluczowym dla medycyny zaufaniu. To zaufanie, o którym mówi Pellegrino, że jest taką możliwością odbudowania samodzielnej moralności lekarskiej. To są lekarza bez pomocy filozofów z zewnątrz, prawda? To jest właśnie oparcie tej idei na idei zaufania społecznego do grupy zawodowej. Z tego wygrania, że zaufanie społeczne do grupy zawodowej jest wartością moralną całego społeczeństwa i właśnie działania mediów, które pochopnie czasami niesprawdziwych pewnych faktów oskarżają lekarzy o zaniedbania, okazuje się, że żadnego zaniedbania nie było, tylko ktoś tam coś źle usłyszał, no to nie działają dla dobra publicznego w tym momencie. Także uważam, że jeśli idzie o kontakt filozofii z medycyną, to bardzo ją szczególnie rozgłębiłem, zainspirował, ale to jeszcze nie jest ostatni rozdział zamknięty. A tak naprawdę to uważam, że najważniejsze jest rehabilitacja słowa etyka medyczna. To znaczy, żeby się wróciła refleksja moralna do medycyny. Żeby nie robić wszystkiego w sposób automatyczny, tylko zastanawiamy się, dlaczego tak robimy, argumentujemy, szukamy dobrych argumentów, szukamy oparcia w faktach, prowadzimy tego typu rodzaj debaty. I to jest dla mnie najważniejsza rzecz, której nie powiedziałem przez swojego słowa i nigdy chyba nie powiem. Bo pojawiają się nowe technologie, na przykład w tej chwili mogę Państwu powiedzieć, że mamy na przykład w tej chwili wielki problem związany z ostatnich czasów. Pojawiają się urządzenia, które pozwalają człowiekowi po prostu żyć bez końca. Sztuczne serca i w Polsce jest mało sztucznych serca, ale ktoś już bardzo umiarł niewydolne serca, to można mu szczepić sztuczne serce. No i to jest człowiek stary, on pożyje rok, dwa i na przykład ma ciężką chorobę nowotworową, prawda? I już nie jest w stanie bardzo cierpić, leki przeciwbólowe są w stanie mu pomóc i bardzo chętnie by z tego sztucznego serca zrezygnował, ale sztuczne serce, które jest jednak kłopotliwe i jeszcze takim gorszym urządzeniem jest kardiowerter defibrylator. Urządzenie, które przerywa bardzo groźne dla życia zaburzenia rytmu. Takie są sceny, że jak chorzy umierają w hospicjach, to w ciągu ostatnich 6 godzin życia mają powiedzmy kilkanaście bolesnych władowań, jak dźwięk, defibrylację zewnętrzną. To jest ten rodzaj prądu, który przeszywa człowieka. I nie jest w stanie... Dla nas problem wyłączenia tego urządzenia jest bardzo trudnym problemem etycznym. Bo w ogóle jest problem, na ile można coś, co żeśmy człowiekowi wszczepili, usunąć, albo wyłączyć, albo dezaktywować. Czy to jest, na ile to prowadzi do śmierci, a na ile można znaleźć tutaj zasadę podwójnego skutku. Skorzystać z zasady podwójnego skutku, prawda? I ten problem, ale tych problemów będzie coraz więcej. Dyskusja etyczna w medycynie się nie skończy. I oczywiście inspiracja ze strony filozofów jest jak najbardziej ważna. Tutaj jak się widzisz z tyłu, to różne aspekty ingerencji w ludzki mózg coraz ciekawsze, prawda? Stymulatory, które były używane w chorobie Parkinsona, to znaczy jako genialne leczenie choroby Parkinsona, mogą w tej chwili w sposób taki znaczący odmieniać funkcjonowanie mózgu człowieka, czy psychostymulanty, czy różne. To są te granice technologii, są bardzo, bardzo szybko się zmieniające nasze możliwości i wydaje mi się, że medycyna jest sama w sobie, nie chcę powiedzieć, że za głupia, ale że ma za małe zasoby intelektualne, żeby odpowiedzieć na te wszystkie pytania związane z tymi nowymi technologiami, które się pojawiają. Bo tutaj tych problemów jest dużo więcej i trzeba skorzystać z całego bagażu doświadczeń ludzkości. Natomiast jeśli chodzi o taki problem jak relacja lekarz-pacjent, to tu uważam, że tradycyjna etyka medyczna oparta na czynieniu dobro w dziedzictwie, jak powiedziałeś? Na dobroczynieniu i na zaufaniu ma dalej dużo do powiedzenia i tutaj sądzę, że tutaj jeżeli coś się ma poprawić, to jeżeli te wartości będą dalej realizowane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.